Bracia i siostry, niech będzie chwała Panu Bogu. Pragnę dzielić się z wami Bożym Słowem. Może przeczytamy ten fragment Bożego Słowa, który jest źródłem tego kazania, które chciałbym wygłosić, tak powiem. No, tak może za bogato, ale powiedzieć. Jest to fragment Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 22, od wiersza 14 do wiersza 20 przeczytam. Jest to mowa o wieczerzy paschalnej, barankowej, którą obchodził Jezus Chrystus ze swoimi uczniami. I czytamy tak. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Bracia i siostry, czytając ten fragment Bożego Słowa, w związku z tym, że za kilka dni w niedzielę będziemy wspominać śmierć naszego Pana, Jego mękę dla naszego zbawienia, czytając sobie go ten fragment Bożego Słowa w domu, zwróciłem uwagę na 15 wiersz i tak chcąc zgłębić albo poznać bliżej Pana Jezusa, zwróciłem uwagę na te Jego słowa. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną. I kiedy tak sobie o tym rozmyślałem, pomyślałem sobie, jakim wielkim priorytetem dla Pana Jezusa Chrystusa było to spotkanie ze swoimi uczniami. Że On bardzo gorąco tego pragnął. I tak zacząłem się zastanawiać o tych priorytetach, które w naszym życiu my mamy poukładane. I kiedy tak się zastanawiałem, to analizując swoje życie, a też przeglądając się w życiu dla Kościoła, zborów, wierzących osób, z którymi ma się kontakt, rozmawia, to zauważyłem, że często jako chrześcijanie mamy różnie poukładane te priorytety. Niektórzy, kiedy z nimi rozmawia się, to pewne rzeczy mówią o pewnych rzeczach i tylko o tych rzeczach i uważają, że to jest najważniejsze. Mogą to być różne rzeczy. Niektórzy mogą uważać, że mówią, nauczyciel szkółki będzie mówił tylko o szkółce, żyje tym. I tak jakby mówi, to wychowanie, edukacja dzieci w kościele to jest podstawa. Od tego zależy reszta. Lider młodzieży będzie mówił: młodzież, to jest priorytet. Jak będzie młodzież dobrze wychowana, to zbór będzie też dobrze funkcjonował. A ktoś inny z boku będzie mówił: dary duchowe, działalność Ducha Świętego. A inny będzie mówił: słuchajcie, nie, ewangelizacja. Musimy wychodzić na zewnątrz. To jest priorytet. Jeżeli tego nie będziemy czynić, to nie będziemy się rozwijać. Ktoś powie, słuchaj, ktoś, który lubi śpiewać albo gra na jakimś instrumencie, będzie mówił: nie, grupa muzyczna, umiejętność śpiewania pieśni, dobrze poukładana w zborze, ona jest miła przecież Bogu, bo jest napisano tak w psalmach, pieśń chwały jest miła i to jest ważne. Bez tego nie można się obejść. I jest to wiele takich rzeczy, ja tak przykładowo je wymieniłem, bo przecież o takich rzeczach rozmawiamy i mówimy między sobą. Ale tak naprawdę, czy tak naprawdę jest do końca? Czy te rzeczy może, które wymieniłem, są tymi priorytetami, które powinny przewodzić w naszym życiu? A może i tak. Wszystkie one na pewno, z pewnością, bracia i siostry, są poważne. Nie ma rzeczy nieważnej. Nie ma ważnej, ktoś powie na przykład, chór jest niepotrzebny. A po co chór? To jest nieprawda. To wszystko ma swoje znaczenie i swoje miejsce. I wszystko jest potrzebne. I wszystkie te priorytety, którymi my żyjemy, One są wszystkie ważne. Ale pytanie jest, czy ich kolejność w naszym życiu jest właściwie poukładana. Jestem przekonany, patrząc w Boże Słowo, że właśnie od poukładania pewnych priorytetów zależy nasz duchowy wzrost, a także wzrost tych ludzi, z którymi my się spotykamy, pracujemy, czy chodzimy do wspólnego zboru. Od tych poukładania tych priorytetów, tych rzeczy wartościowych, właściwie, biblijnie, zależy nasze wspólne błogosławieństwo i nasze osobiste błogosławieństwo. I ja sobie tak rozważam, ja nie będę może narzucał, mówił, jaka jest kolejność. Ja tylko powiem tak szczerze, bracia i siostry, chciałbym zaproponować pewną kolejność, biblijną kolejność, którą rozważając przed obliczem Bożym, patrząc w swoje życie, myślę, że ona może być właściwa. Prawdopodobnie jest właściwa. I myślę, że tą naszą kolejność w służbie do naszego Pana my byśmy podzielić na dwie takie grupy. Jedną grupą byśmy mogli ją nazwać, dwa zbiory stworzyć. Jeden zbiór byłby takim hasłem. Pilnuj samego siebie. A drugi zbiór mógłby być pod takim hasłem. Troszcz się o innych, o dzieło Boże. Jest to zgodne z nauką świętego apostoła Pawła w liście do Tymoteusza w rozdziale 4, 16 wierszu. Paweł mówi do Tymoteusza, pilnuj samego siebie, trwaj w tych rzeczach, które ci każę, a tym sposobem siebie zbawisz i tych, z którymi pracujesz, którzy cię słuchają. A więc, i myślę, że się zgodzicie ze mną, że pierwszym takim zbiorem będzie zbiór pod tytułem pilnuj samego siebie. Zwróć uwagę na swoje osobiste życie wiary. I takim podstawowym priorytetem zdaje mi się, i tak podpowiada mi Boże Słowo, które w naszym osobistym życiu z Bogiem jest, można powiedzieć, ważnym, kiedy już jesteśmy ludźmi zbawionymi, odrodzonymi, to jest poznawanie Jezusa Chrystusa. Poznawanie Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy bracia i siostry zwróciliście kiedyś uwagę na słowa naszego Pana w modlitwie arcykapłańskiej z Ewangelii Jana, 17 rozdziału. Ja może przeczytam drugi i trzeci wiersz tej modlitwy. Jezus mówi do swojego Ojca, o sobie mówi, jak mu dałeś władzę, czyli Synowi, nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. I trzeci wiersz, na niego zwróć uwagę, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Bracia i siostry, nie wiem, czy może na pewno zwróciliście może uwagę, ale dzisiaj chciałbym na to, rozpoczynając tą myśl, zwrócić uwagę na ten wiersz Bożego Słowa, który mówi, że to jest żywot wieczny, poznać Boga i Jezusa Chrystusa. Tak jakby życie wieczne, przyjęcie tego żywota, obdarowanie tym żywotem leży w samym poznawaniu Boga, w samym wzroście przed obliczem Bożym. I wiecie, że to jest zgodne z nauką apostołów i całego Słowa Bożego. Bo kiedy czytamy na przykład pierwszy list Jana, to Jan się wypowiada i mówi, ten, który mówi, że go zna, a przykazań jego nie wykonuje, kłamcą jest. I kiedy patrzymy na wszystkie przeżycia ludzi Bożych w Starym Testamencie, którzy się spotkali z Bogiem, oni nigdy nie pozostali takimi samymi ludźmi, jak byli. Człowiek, który poznał Boga i poznaje ciągle Boga, nie jest w stanie oprzeć się temu poznaniu i pozostać taki sam. On ciągle, on jakby jest skazany na zmianę. On jest skazany na to, aby wzrastać. On jest skazany na to, aby jego życie się przemieniało. Dlatego, że kiedy poznajemy Boga, to co szczególnie jest w tym piękne, to jest Jego miłość. Ale mało tego, w tym jest Jego świętość, sprawiedliwość, Jego wszechmoc, Jego wielkość. I wiecie, bracia i siostry, z pewnością, kiedy my doświadczamy Jego siły, Jego chwały, to przecież jako ludzie ogarnia nas wielka bojaźń. A bojaźń rodzi w nas tą chęć, tą siłę do stronienia od złego, do wypełniania Bożych przykazań. I na przykład w liście apostoła Piotra, to już jest nauka apostolska, w rozdziale drugim, w liście drugim, wcześniej w rozdziale, w związku z tym, żeby nie wyrywać z kontekstu, przeczytam od 16 do 18 wiersza. Tak mówi tutaj apostoł Piotr do wierzących, rozproszonych po Azji. Tak też mówi we wszystkich listach, mówi tu o świętym Pawle, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, że takie rzeczy mają miejsce, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Bracia i siostry, to jest nauka apostołów w kontekście różnego rodzaju, powiedzmy, zwiastowania Ewangelii, nauki różnej o Bogu. I tutaj apostoł Paweł, zabiegając to pewne wykręcenia i skrzywienia drogi Bożej, mówi, że wy, tak jakby umiłowani, nie zajmujcie się tym wszystkim, ale skupiajcie się na tym, aby wzrastać w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, ja myślę, że to jest priorytet. I ja sobie tak zadałem pytanie wczoraj, w ciągu dnia, czy ja naprawdę osobiście rozwijam i poznaję Jezusa Chrystusa? Co ostatnio, poznając Jezusa Chrystusa osobiście, mogę powiedzieć, o, to zauważyłem w moim Panu. Bo po tym możemy poznać, jak naprawdę poznajemy Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, że on chce go poznać i mówi poznać go i doznać jego mocy, jego zmartwychwstania, to ja sobie pomyślałem, że tym bardziej i ja, który jestem o wiele mniej wykształcony, tak powiedzmy, w Bogu niż ten święty mąż Boży, powinienem poznawać mojego Pana Jezusa Chrystusa. I po tym, jeżeli ja nie mam tych takich nowych, takich odkryć, tak powiem, osoby Jezusa Chrystusa, zgodnych z Bożym Słowem, takich ciekawych sytuacji w życiu naszego Pana, to prawdopodobnie zaniedbałem wzrost w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jestem zajęty może wieloma sprawami dotyczącymi chrześcijańskiego życia, ale zaniedbałem coś, co jest, można powiedzieć, priorytetem. Coś, co daje nam, bracia i siostry, naprawdę błogosławieństwo i myślę, że zwycięskie i dojrzałe życie chrześcijanina. Poznawanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak Go poznajemy? Poznajemy Go na pewno poprzez czytanie Ewangelii. Poznajemy Go przez całe Pismo. Całe Pismo mówi o Jezusie Chrystusie. Wszędzie widzimy Jezusa Chrystusa. Wszędzie jest mowa o Nim. Jest jakby, wszystko akcentuje, wszystko rzuca światło na Niego. I kiedy On przyszedł, to On przyszedł w pełni czasów i to był właściwy moment. I On odkrywa się dzisiaj nam poprzez swoje słowo, poprzez apostołów, którzy złożyli świadectwo o Nim, poprzez naocznych świadków. Mało tego, ja myślę, że kiedy my spotykamy się z Nim w modlitwie, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze i modlimy się i mówimy, Panie, chcę Cię bliżej poznać, to Pan Jezus nie stoi w takiej sytuacji wobec nas i mówi, poczekaj troszkę. Albo jesteś jeszcze za mały, żeby mnie poznać. U Niego tak nie ma. On się cieszy, ja myślę, z tego, że my chcemy Go poznać, że my chcemy wzrastać, że my mówimy, Panie, chcę Cię poznać, daj mi się poznać. Przypomina mi się teraz Mojżesz, kiedy mówi, Panie, daj mi się poznać bliżej. I Bóg w pewnym stopniu mówi do niego, Mojżeszu, ja wszystkiego nie mogę Ci pokazać, bo gdybyś to zobaczył, musiałbyś umrzeć. Ale zrobię tyle, ile dla Ciebie można zrobić. Przyjdź na to miejsce, a ja Ci się odkryję. Pan Bóg nie mówi, Mojżeszu, czego Ty tylko chcesz, tylko mnie poznać. Bogu miłe to jest, że my chcemy Go poznać, że my chcemy zbliżać się do Niego w poznaniu, rozwijać to, wzrastać w tym. I to jest, myślę, że bardzo ważne. Ja myślę, że takim kolejnym priorytetem dotyczącym naszego osobistego życia, bracia i siostry, jest działalność i kierownictwo Ducha Świętego w naszym osobistym życiu. Ja myślę, że to jest bardzo ważny priorytet i pragnienie tego jest rzeczą bardzo właściwą. Dlatego, że jest napisane w Słowie Bożym, że kiedy jest mowa o działalności Ducha Świętego, czy o chrzcie Duchem Świętym, czy o darach duchowych, o tej pracy, to wszędzie jest wspomniane o pragnieniu, o dążeniu, o staraniu. I to jest właściwa postawa, dążyć do osobistego kierownictwa Ducha Świętego. I powinniśmy o to dbać, powinniśmy się o to starać w osobistym życiu, dlatego że kiedy my wypracujemy, ja tak powiem, przez łaski Bożej, to że ta praca Ducha Świętego w naszym życiu się będzie odbywać, każdy z nas osobiście, to my wtedy będziemy mogli, ja tak użyję takiego słowa, tak jakby otrzymali pewne umiejętności i zdolności do tego, aby przejść do tego następnego działu, aby troszczyć się o dzieło Boże i dbać o innych. Bracia i siostry, możemy zobaczyć na przykład, kiedy apostoł Paweł w liście do Galacjan, w rozdziale 6, wiersz 1 albo 2, mówi o napominaniu, to podczas tego mówi, że wy, którzy macie ducha, albo jesteście pod wpływem działalności Ducha Świętego, napominajcie. Wy, którzy, w których pracuje ten Duch Boży, ten owoc Ducha Świętego pracuje w was, to wy napominajcie. A więc, bracia i siostry, jest nam to bardzo konieczne do wszelkiej pracy. Ja myślę, że na każdym polu, w którym my może nawet czujemy się i którym żyjemy, jak wspomniałem na początku, to działalność i kierownictwo Ducha Świętego jest niezbędne. Jest niezbędne i jak ono przychodzi? Ono nie przychodzi tylko poprzez to, że będziemy my się modlić, modlić, modlić i modlić. To jest ważne, modlić się i szukać tego. Ale chcę powiedzieć, że my musimy też być bardzo konsekwentni wobec siebie. 58 rozdział Izajasza, dzisiaj o tym nie chcę mówić, ale to jest bardzo ciekawy rozdział i rozmyślam o tym, kiedy są napisane pewne konkretne kroki do tego, aby Bóg ciebie ustawicznie prowadził. To jest tak napisane. Kiedy to spełnisz, mówi Bóg, to ja będę ciebie ustawicznie prowadził. I często właśnie jako chrześcijanie nie mamy tej siły i sami nie mam, ale kiedy zobaczyłem, kiedy ją mam, kiedy ja staję i nawet zaciskam swoje, powiem tak, usta, żeby coś komuś złością, złośliwie coś nie odpowiedzi, przemilczę, to wtedy ja widzę, jak ta Boża obecność, ten Duch Boży, on działa, on uzdalnia, on poucza, daje mądrość, daje błogosławieństwo swoje, w którym ja mogę osobiście sam siebie zaskoczyć. Że mogę widzieć sukces w dziedzinie, w której myślałem, że go nie będzie. Ale tylko dzięki temu, że tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 4, wszelka złość, zapalczywość, gniew i tak dalej, niech będą odjęte spośród was. Nie zasmucajcie w ten sposób Ducha Świętego. Aby On mógł w nas pracować, bracia i siostry, nie może być miejsca w moim osobistym życiu na jakąś złość, rozdrażnienie. I ja muszę z tym walczyć. Osobiście powiem wam szczerze, że z tym bardzo ostatnio walczę. Nieraz naprawdę nazbiera się przez cały dzień, kiedy dzieci, to wszystko, cały ten harmider w koło, nazbiera się nieraz i wieczorem chcę po prostu już wyjść z człowieka, wyskoczyć i trzeba to zdusić, umartwiać sobie. I wtedy jest Boże błogosławieństwo i Boże zwycięstwo w życiu rodzinnym i w osobistym takim zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa, poznawaniu Go, to jest ważne. I tak jak wspomnieliśmy, jest to poznanie Jezusa Chrystusa takie ważne, staranie się o kierownictwo w osobistym życiu Ducha Świętego poprzez naprawdę stabilną i konkretną pracę nad sobą, bracia i siostry. I to musi w naszym życiu mieć miejsce. Kiedy to będzie miało miejsce, naprawdę Bóg będzie nas prowadził, Bóg będzie nas używał. Myślę, że takim jednym bardzo ważnym priorytetem w naszym osobistym życiu to jest słowa z listu do Hebrajczyków, apostoła Pawła, czy autora listu do Hebrajczyków, z rozdziału 12, 14 wiersz. Są to dla was słowa już znane. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ja myślę, że jeden z takich priorytetów to jest uświęcenie. Uświęcenie, oddzielanie się od rzeczy zbędnych, rzeczy marnych, od rzeczy, które oddzielają nas od Boga, których jesteśmy świadomi, wydzierają się wszystkimi różnego rodzaju drogami. Czy przez telewizję, internet, różnego rodzaju prasę. To się wdziera dzisiaj. To chce po prostu nas przytłoczyć, zabrudzić. Czyli jest to zmaza ducha i zmaza ciała. Trzeba tych rzeczy unikać i uświęcenie. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana i do pokoju. Musi być w nas pokój. Boży pokój wewnętrzny. Bracia i siostry, powiem wam tak szczerze, że jestem młodym człowiekiem, ale trochę takie burzliwe nieraz. Tak nieraz wspominam swoje życie. Takie burzliwe trochę to życie jest. Było i może jest dużo takich różnych sytuacji i wypadków i różnych strat jakichś takich finansowych nawet. I duchowo tak troszeczkę było i różnie. I może nie upadek, ale takie sytuacje właśnie, w których człowiek sobie mówi, ja mam pokój. Mówiłem tak, mam pokój. Ale tak naprawdę to nie byłem syn pokoju. Bracie i siostry, syn pokoju rozsiewa pokój. A ja dzisiaj, kiedy analizuję, to wiele lat temu byłem jeszcze bardzo młody i gorliwy, analizuję to, to tak naprawdę mówiłem, że mam pokój, ale nie byłem w ogóle synem pokoju. Rozsiewałem troszeczkę taki niepokój. Dlatego, że ktoś mówił tak, a ja specjalnie mówiłem mu nie tak, żeby coś się działo. To niemiłe jest Bogu. To jest niemiłe Bogu. Ja dzisiaj przed wami i przed obliczem Bożym wcześniej, a i dzisiaj powtarzam, Panie Boże, ja Cię za to przepraszam. Nie jest rzeczą Bogu miłą, bracia i siostry, kiedy ja coś robię celowo i mówię, ja mam pokój. I dzisiaj chrześcijanie wielu tak mówi, ja mam pokój. Ja mam pokój z Bogiem. Co z tego, że inny płacze przeze mnie, ale ja mam pokój. Bracia i siostry, to jest kłamstwo. My się kłamiemy, my się oszukujemy. Nie może mieć taki człowiek pokoju. Słowo Boże mówi, nie mają pokoju bezbożnicy. I nie mówię, że ktoś, który jest jakimś złym bardzo człowiekiem, ale tam jest takie ciekawe słowo. I są jak zburzona fala, która wyrzuca z siebie błoto i muł na brzeg. Człowiek, który nie ma pokoju z Bogiem, on zawsze będzie mówił gorycz. On będzie mówił niewłaściwe rzeczy, niepotrzebne, niebudujące. I bracia i siostry, nie może taki człowiek mówić, ja mam pokój z Bogiem, bo to jest zaprzeczenie. To tak jak mówi Jan, wspomnieliśmy te słowa, mówić, znam Boga, przykazań Jego nie przestrzegać i mówić, ja Go znam. Taki człowiek mówi, Biblia jest kłamcą. Takie słowo nie ma miejsca w moim życiu, Dawidzie. A was, bracia i siostry, sami rozsądźcie. A więc pokój Boży musi wypełniać nasze serca w każdym momencie naszego życia. Czy będziemy śpimy, czy wstajemy. Ten pokój musi być w naszych relacjach z naszymi małżonkami, z naszymi dziećmi, z młodzieżą, no wszystkimi, ze starszymi braćmi. Musi być pokój. I o ten pokój ja muszę zabiegać. I nie mogę wmawiać sobie, że ja go mam, kiedy tak naprawdę wiem, że ktoś coś ma przeciwko mnie. I my ostatnio też to rozmyślałem nad tym. Jezus to powiedział prosto, bracia i siostry. Wiesz, że ktoś ma przeciwko tobie. Zostaw swój dar, idź i porozmawiaj z nim, ja tak powiem. Pojednaj się, tam jest napisane. Idź i porozmawiaj. I bracia i siostry, my to czynić powinniśmy. I to jest właśnie cała ta siła do tego, aby wzrastać w działalności i kierownictwie Ducha Świętego. To jest droga do tego wzrostu. Co jest napisane w tym 58 Izajasza? Kiedy usuniesz szydercze pokazywanie palcem? Kiedy przestaniesz mówić bezesne słowa? Kiedy przestaniesz tym żyć? Kiedy twoje drogi będą proste i szlachetne, i tak dalej, to już tak własnymi słowami, to wtedy ja cię będę ustawicznie prowadził. Kiedy zawołasz, ja odpowiem, oto jestem. Bracia i siostry, to są ważne rzeczy. I chciałbym, myślę, że są takie trzy ważne punkty w naszym osobistym życiu. To jest wzrastać w poznawaniu naszego Pana, prowadzić życie modlitewne, osobiste, szukać działalności i kierownictwa Ducha Świętego poprzez zdecydowane odrzucanie wszelkiego, co jest niedobre oraz uświęcać się i dbać o ten pokój, który otrzymaliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa. A kolejnym tym priorytetem powinno być właśnie ten drugi zbiór. Nie powinna ta odwrotność się zmienić. Bo kiedy ta odwrotność się, bracia i siostry, zmienia, to wtedy to szkodzi dla dzieła Bożego. Dlatego, że zaczynamy pracować, Panie Boże, ja to widzę w swoim życiu i dlatego to mówię. Zaczynamy pracować na pracy, na dziele Bożym, na polu Bożym i zaczynamy tak naprawdę jako niedojrzali pracować. Dlatego, że w naszym życiu nie ma w pełni tego głębokiego starania o poznanie. W naszym życiu nie ma tego kierownictwa i działalności Ducha Świętego, a więc robimy pewne rzeczy bardzo po omacku, bez właściwego wyczucia. Nie ma uświęcenia, nie ma pokoju. Nie można nawet w pracy ewangelizacyjnej wychodzić do ludzi bez poznania Jezusa Chrystusa. Bo kiedy Go nie znasz, to co o Nim powiesz? A więc te wszystkie rzeczy, prawda, bracia i siostry, one oczywiście się zazębiają, ale myślę, że powinniśmy bardzo starannie dbać o nasz duchowy rozwój, aby przejść do tego drugiego zbioru. I myślę, że pierwszym podstawowym priorytetem w tym drugim zbiorze, w którym mówimy o dbaniu o dzieło Boże, to jest, bracia i siostry, modlitwa o to dzieło, modlitwa o Kościół. To jest taki pierwszy punkt, myślę. Zanim jeszcze może jestem już może tak w działalności, czy w zwiastowaniu Ewangelii, czy w konkretnej pomocy materialnej, to myślę, że jest modlitwa o ten Kościół. Modlitwa o to dzieło, modlitwa o różne odcinki na tej pracy. I o tym na przykład apostoł Paweł mówi do Tymoteusza takie słowa, to znowu słowa nam znane, z pierwszego listu, w drugim rozdziale, wiersz pierwszy. Przede wszystkim więc napomina, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Przede wszystkim więc napominam, aby modlić się o innych. Modlić się i zanosić błagania, prośby i też jakże dziękczynienia. A więc myślę, że pierwszym takim ważnym priorytetem w naszej służbie, kiedy już wychodzimy wobec innych ludzi, to bracia i siostry, zgodzicie się ze mną, jest modlitwa. Jest modlitwa. My modlimy się i myślę, że jakość naszej modlitwy jest wyrażeniem naszej miłości do tego dzieła. Kiedy brakuje nam tej miłości do tego dzieła, bracia i siostry, to jakość naszej modlitwy będzie też taka niska. Będzie taka... nie będzie miała zacięcia. Ale kiedy ja jestem pełen miłości do Kościoła Bożego, do braci i sióstr, to ja z zacięciem potrafię o nich modlić się w mojej komorze. Ja mogę osobiście wołać za nimi, błogosławić ich, przynosić ich troski i ich problemy z wielką miłością, z wielkim oddaniem serca. Bogu ważnej, Bóg patrzy bardzo na stan naszego serca. Bóg zna wszystkie moje zamiary. Zanim jeszcze na usta moje przyszło to słowo, Bóg już wiedział, jakie ono będzie. Tak mówią psalmy, pokazują relacje Bóg-człowiek, człowiek-Bóg. Myślę, że pierwszym takim priorytetem, idąc do przodu, jest modlitwa o Kościół, modlitwa o dzieło Boże, modlitwa o sprawy zboru, modlitwa o pracujących, modlitwa o siebie nawzajem. My często przecież nawet obserwując siebie, prawda, i zauważymy, że ktoś jest smutny, albo no widzimy, że ktoś, no możemy nie pytać się go nawet, ale widzimy, że jakaś mama albo jakiś tato, tak o tym mówię, o tych dzieciach, widać, że jest taki strudzony może mu jest trudno i powinniśmy się modlić za nim, pomodlić, wspomnieć go przed obliczem Bożym. Widzimy jakąś siostrę smutną, może przygnębioną, może tak czujemy, no to się nieraz czuje pewne rzeczy, wyczuwamy pewne sprawy, tak też Pan Bóg kieruje, Duchem Bożym daje. To się tak układa i my powinniśmy przynieść tę osobę przed oblicze Boże. Takiego brata spotkałem, muszę bracia tutaj znają, Sergiej Keworków z Armenii. On kiedyś był u nas w 2000, może nie w Lubinie, ale w Plokowicach, u brata Bogdana Sokoła w 2001 roku. I on taką myśl wtedy mówił i w rozmowie takiej osobistej, on mówi tak, ja mam taki zwyczaj, on mówi, bardzo mnie to zaskoczyło, mam taki zeszyt i kogo spotkam, mówi, jakiegoś brata albo siostrę i porozmawiam, on ma potrzebę, zapiszesz sobie go do tego zeszytu. I później, kiedy mam wolny czas, ja biorę ten zeszyt, mówi, bardzo mnie to tak zastanowiło. I mówi, ja po prostu mam spisane te potrzeby i to nieraz jest już dużo długa lista, wiele osób i ja się modlę. Wspominam tę osobę, wspominam tamtą, w którą mam w tym zeszycie, czy na tej kartce. I mówi, moja modlitwa trwa godzinę, dwie, trzy. Modlę się o Boże dzieło. Wspominam Boże dzieło. A więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Następną taką, myślę, że taką troską albo taką potrzebą to jest taka troska od współwyznawców. To jest taka pierwsza, już kiedy wychodzimy do innych, to dbać tutaj o siebie, o zbór, o wierzących. To jest, myślę, bardzo, to jest ważne, dbać o siebie, o wierzących, o współwyznawców. I tutaj w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale są takie słowa, bracia i siostry, ja tak przyspieszę trochę. Są takie słowa, zobaczmy. W 24 wierszu tego rozdziału mówi, i baczmy jedni na drugich. I wczoraj mnie to zastanowiło. W jakim celu? I tu pisze, w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Popatrzcie, bracia i siostry, to jest nauka apostołów. Baczymy na siebie, Troszczymy się o siebie, zabiegamy o siebie w celu, aby pobudzać się do miłości i do dobrego dzieła, do dobrych uczynków. Nie w innym celu. Jeżeli my baczymy na siebie w jakimś innym celu i zauważamy takie rzeczy w sobie, to jak najszybciej musimy je likwidować, umartwiać. One są, bracia i siostry, niezgodne z projektem Bożego Słowa, z projektem, na podstawie którego ma się rozwijać Kościół. I w trzecim rozdziale, i w 13 wierszu mówi, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, ciekawe takie tutaj są zalecenia, każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A więc Biblia zaleca także, abyśmy poza modlitwą, poza troską o innych w modlitwie, także wychodzili wobec naszych braci z pewną formą zachęty do tego, do miłości i do dobrego dzieła. I często to czynimy i Bóg to was w tym błogosławi. I wy widzicie, bracia i siostry, że wasze dobre słowo, zachęta, wsparcie, powiedzenie dawaj bracie, dawaj siostro, nie martw się, często przynosi uśmiech, zadowolenie, stwarza, przynosi dobry owoc, daje zachęty do dobrego dzieła, do zwycięskiego życia w życiu nas samych. Myślę, że kolejną taką ważną, wartościową rzeczą jest służenie radą sobie nawzajem. Służenie sobie radą. Jest tak napisane nawet w psalmie pierwszym, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. I ja byłem przez na jednym takim usłudze, jednym rad usługiwał do młodych ludzi i taką ciekawą myśl podał ze Słowa Bożego, ze Starego Przymierza, że tam była taka zasada, że jak miałeś jakiś problem, w którym nie wiedziałeś, jak masz postąpić, to było różnej natury, to przecież w tym narodzie, w Izraelu, byli starsi. Starsi wiekiem, ale też i starsi jako ci, którzy byli przewódcami danego plemienia. I zadaniem było tego człowieka, który stał na rozdrożu, pójść do starszych i zapytać się go o radę, ich o radę. Zapytać się ich, jak oni by zrobili w tej sytuacji. I myślę, bracia i siostry, że to jest bardzo ważne, dobre i potrzebne, abyśmy służyli sobie radą, abyśmy służyli sobie zachętą, pociechą. Myślę, że kolejną troską jest troska o pracę ewangelizacyjną na zewnątrz budynku, na zewnątrz zboru, poza już zborem. Kiedy wychodzimy, kiedy na tych wszystkich płaszczyznach, żeśmy zadbali o zbór, o swoich braci i wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy w jedności, wychodzimy w miłości, wychodzimy z takim sercem bardzo głęboko utożsamionym z dziełem Bożym do pracy ewangelizacyjnej, to jest miłe Bogu i Bóg to bardzo błogosławi. Bracia i siostry, myślę, że kolejną taką pracą była też pamięć o biednych i potrzebujących na zewnątrz Kościoła. Najpierw dbać o domowników wiary, bo tak mówi Słowo Boże. I wiecie co, bracia i siostry, analizując życie apostoła Pawła, apostoła Piotra, wielkich mężów Bożych, kiedy apostoł Paweł znalazł się w Jerozolimie na spotkaniu braci, apostołów, była taka potrzeba, tak nazywają to synod, pierwszy synod, sobór, przepraszam, to apostoł Paweł w liście do Galacji mówi o sobie tak, że oni podali mi wspólnotę na dowód współpracy, ale dali mi jedno zalecenie. Bracia apostołowie, starsi, duchowni bracia, ci, którzy są u fundamentu Kościoła, stoją na tej nauce stoimy, oni dali mu zalecenie, aby pamiętał o wspieraniu ubogich, o pracy z ubogimi. I wiecie co, bracia i siostry, to mnie zastanowiło, że to nie była tylko taka praca duchowa u tych mężów Bożych, żeby tylko duchowo było dobrze, ale też, że oni interesowali się życiem braci i sióstr materialnie. Czy nie mają biedy, czy im czegoś nie brakuje, czy jest na chleb, czy jest na pożywienie. Robili składki. Ja tak sobie myślę, to są wysoko postawieni bracia, tak powiem. Zajmowali się takimi, można powiedzieć, sprawami, co się powinni zajmować kto inny. Prawda? Byśmy dzisiaj tak powiedzieli. Pastor albo jakiś biskup, albo może jakaś osoba, która prowadzi konkretną pracę ewangelizacyjną, ona się powinna zajmować z biednymi. A jednak miał zalecenie apostoł Paweł i nie powiedział to, a co mnie apostoł Piotr interesuje? On ma swoje pole pracy, ja tam daleko gdzieś w Azji pracuję, ale od tego dnia, mówi apostoł Paweł, ja starałem się to wykonać. Zobaczcie na mężów Bożych. Zobaczmy na to, że oni bardzo byli otwarci na rady współpracowników swoich. Byli otwarci na myśli, które oni kierowali. Nawet sprawy materialne to były. A jednak Bóg to błogosławił. Bracia i siostry, a wracając do samego początku, do Wieczerzy Pańskiej, bo od tego zacząłem. Zadałem sobie pytanie, kiedy przechodziłem przez te priorytety i analizowałem swoje życie, jak ja je mam poukładane, to zadałem sobie pytanie, w którym miejscu ja postawiłem albo zamieściłem w swoim życiu osobistym uczestnictwo Wieczerzy Pańskiej. Jak myślicie? Zastanówcie się, jak przeanalizujcie to. W którym miejscu dzisiaj masz w tym swoim jakby rozkładzie życia, w planie życia, miejsce na pamiątkę śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa? W którym miejscu? Patrząc na naszego Pana, dla Niego było to było ważne wydarzenie. On powiedział, gorąco ja pragnąłem spożyć tą wieczerzę. Wiele misji, wiele pracy wykonywał. Wiele było potrzeb w tym w Izraelu. Wiele było spraw. Może w tym czasie przecież niejedna chora osoba czekała na Niego, na Jego spojrzenie, na Jego dotyk, na Jego dobre słowo, na naukę. Ale On w tym czasie powiedział, ja gorąco pragnę dokonywać tego dzieła. Bracia i siostry, ja myślę, że dla nas, idąc jako naśladowców Jego, naszego Mistrza i Króla, Pana, jest wysokie znaczenie powinno mieć uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej. Już jako, nie mówiąc ogólnie z pewnością dla zboru tak, ale jeszcze bardziej w osobistym życiu mam na myśli, tutaj, jak wysoko powinniśmy sobie to cenić. Jak szlachetnie i z wielkim wyczuciem powinniśmy do tego podchodzić. Patrząc w Stary Testament, w zakon, to Bóg surowo traktował tych, którzy zbyt lekko traktowali Paschę. Bóg surowo traktował tych, którzy lekko traktowali Paschę. I to, bracia i siostry, przenosi się na Nowy Testament. Bo kiedy czytamy to, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, mówi o niewłaściwym spożywaniu wieczerzy, to mówi, że przez brak właściwego rozsądzenia tego dzieła jest pośród was wielu chorych, wielu słabych, wielu przyszło na sąd i wielu jest sądzonych. Bracia i siostry, to dzieło musi być przez nas traktowane z wielką czcią i wielkim szacunkiem i ze szczególnym przygotowaniem siebie. Dlatego, że można uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w zborze w tym tygodniu, a tak przygotować się nie do końca jeszcze właściwie. Dlatego, że to musi być moje wnętrze, musi się głęboko otworzyć na osobistą społeczność z Panem. To moje wnętrze musi być głęboko spojone w tej pracy. To ja muszę osobiście bardzo głęboko o tym żyć. I wtedy, bo to dla mnie osobiście ma znaczenie, bo to dla mnie osobiście jest ważne, abym ja poprzez uczestnictwo w stole, w chlebie i w winie był przez Pana głęboko ubłogosławiony. Ja myślę, że podzielamy wspólnie takie zdanie. Myślę, że zgadzacie się ze mną, a ja zgadzam się z wami w tej kwestii, że dla nas Wieczerza Pańska ma szczególne znaczenie. Jest priorytetem. I chcemy przykładać do tego serce i chcemy do tego przykładać wszystkie nasze siły, aby być właściwie przygotowani na święto Pana. A jak mówi Słowo Boże? Obchodźcie tedy święto nie w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Niech Bóg nam dopomoże zrozumieć tą głęboką myśl, którą powiedział apostoł Paweł w prześnikach szczerości i prawdy. I to ode mnie zależy. Prawda i szczerość ode mnie zależy, bracia. I stojąc przed wami, chciałbym was zachęcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa do wspólnej modlitwy, abyśmy właśnie, tak jakby dziękując Bogu za to dzieło, za tą możliwość, mogli siebie rozsądzić, gdzie i w którym miejscu w moim życiu jest to dzieło, na którym miejscu ja je postawiłem. Czy może praca ewangelizacji najważniejsza? A może pomoc biednym? A może praca chóru? A może co innego? Ja myślę, że to są rzeczy kolejne. To są rzeczy kolejne. A to jest coś, co nie tylko to ta sala jednoczy z Panem, a także i ze sobą. Ja myślę, że podczas tego dnia, kiedy umywamy sobie nogi, możemy sobie niesamowitą miłość i troskę o siebie wyrazić. Kiedy modlimy się o siebie. Ja wychowałem się w zborze, gdzie nie było takiej praktyki, że podczas umywania nóg, żeby się modlono. Ale kiedyś jeszcze nie, między wami nie byłem, ale pojechałem z braćmi do Legnicy na Wieczerzę Pańską. Bardzo chciałem być i pojechaliśmy. I tam pierwszy raz widziałem, jak bracia się modlili o siebie. I wiecie co? Mi się to bardzo spodobało. Mi się to bardzo spodobało. I mówię, Boże, to jest piękne. I to jest wspaniałe, kiedy możemy siebie błogosławić. I już tutaj w zborze u nas, kiedy a bardzo lubię starszym myć nogi, bo to jest takie jakoś młodszy, starszym, to przeżywałem takie Boże błogosławieństwo ze starszymi braćmi. Tutaj kiedyś z bratem Włóczakiem tak naprawdę moje serce pękało. Ja chciałbym was zachęcić do tego, że w tym dziele, kiedy uczestniczymy, bracia i siostry, bądźmy szczególnie wylewnymi, pełnymi miłości. A te priorytety, które może nieraz tak podzieliły nas, to poukładajmy, aby te, które nas mają łączyć, poznanie Pana, kierownictwo w osobistym życiu Ducha Świętego, dbanie i później o uświęcenie, pokój, dbanie o siebie nawzajem, to o nas niech połączą. Abyśmy na niedzielę przyszli jako zespoleni, naród Boży, który zgromadza się w jednym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.